Hrabia Monte Cristo, tom trzeci, rozdział pierwszy. Postępy młodszego pana Cavalcantiego. W tym czasie odjechał major Cavalcanti, wracając nie tyle pod sztandary jaśnie oświeconego cesarza austriackiego, ile do Lucchi, miejscowości kuracyjnej, stęskniony za tameczną ruletką, poza którą nie widział świata. Oczywiście jako człowiek wzorowej skrupulatności zabrał całą sumę, którą otrzymał na podróż do Paryża i w nagrodę za to, że z nadzwyczajnym taktem i powagą odegrał był rolę ojca. Na odjezdnym wręczył Andrei wszelkie dokumenty stwierdzające, iż młodzieniec ma zaszczyt być synem margrabiego Bartolomea Cavalcanti i margrabianki Leonory Corsinari. Andrea zadomowił się tedy mniej więcej w owych paryskich salonach, gdzie chętnie witają i podejmują cudzoziemców. Nikt nie interesuje się tam, kim właściwie jest przybysz, każdy zadowala się pozorami. Bo i zresztą jakie wymagania stawia Paryż młodemu człowiekowi? Żeby znośnie mówił tutejszym akcentem, ubierał się przyzwoicie, grał namiętnie w karty i płacił dukatami. Nie trzeba mówić, że mniej się w tym przypadku żąda od cudzoziemca niż od paryżanina. Przeto już po 2 tygodniach Andrea zdobył wcale piękną pozycję. Tytułowano go hrabią. Mówiono, że posiada 50 000 liwrów renty. Opowiadano, iż ojciec jego ma bajeczne skarby ukryte podobno w kamieniołomach Saravezza. Pewien uczony, przy którym wspomniano o tym skarbie, zapewnił, że zna rzeczone kamieniołomy. Przydało to ogromnej wagi twierdzeniom dotychczas niesprawdzonym. Nabrały wszelkich cech rzeczywistości. Tak przedstawiały się sprawy w owym kręgu paryskiej socjety, do którego wprowadziliśmy czytelnika, gdy jednego wieczoru Monte Cristo złożył wizytę baronowi Danglars. Pana Danglarsa nie było w domu, hrabia odwiedził więc jego małżonkę, dowiedziawszy się od służby, że przyjmuje właśnie. Od owego obiadu w Otil i wypadków, jakie po nim nastąpiły, panią Danglars ogarniało nerwowe drżenie, ilekroć wspomniano o hrabi de Monte Cristo. Przykre to uczucie wzmagało się jeszcze, gdy mówiono o hrabi, on zaś nie nadchodził. Ale jeśli Monte Cristo zjawił się przypadkiem, baronowa uspokajała się zupełnie i pierzchały wszelkie jej obawy. Wydawało się pani Danglars, że człowiek o twarzy tak otwartej, traktujący ją tak uprzejmie, a nawet z pewną zalotnością, nie może żywić wobec niej złych zamiarów. A zresztą serca i najbardziej zepsute nie wierzą w zło, jeśli nie potrafią wytłumaczyć go jakimkolwiek interesem. Zło nieużyteczne i bezzasadne budzi wstręt, jako coś nienormalnego. Kiedy Monte Cristo wszedł do buduaru, dokąd już raz wprowadziliśmy czytelnika, pani Danglars popatrywała dość niespokojnie na rysunki, które podawała jej Eugenia, oglądając je wespół z młodym panem Cavalcanti. Stało się, jak zwykle, baronowa zdenerwowała się, gdy lokaj oznajmił Monte Cristo, ale powitała go z uśmiechem. Hrabia ogarnął jednym rzutem oka całą scenę. Baronowa niemal leżała na kozetce, Eugenia siedziała obok matki, a Cavalcanti stał. Cavalcanti był odziany czarno, niby bohater Goethego. Na nogach miał lakierki i białe, jedwabne, ażurowe pończochy. Białą dłonią, nie z gorzej wypielęgnowaną, gładził się po jasnych włosach, wśród których błyskał diament. Próżny młodzieniec nie oparł się bowiem pokusie i wbrew radom Monte Cristo ozdobił mały palec pierścionkiem. Ruchowi temu towarzyszyły zabójcze spojrzenia przeznaczone dla panny Eugenii, a jednocześnie wzdychał z podobną dyskrecją i w tym samym celu. A panna Danglars nie zmieniła się ani na jotę, była piękna, oziębła i drwiąca. Zaloty Cavalcantiego nie uchodziły jej uwagi, tylko rzekłbyś ześlizgiwały się niby po pancerzu Minerwy. Kilku filozofów odziało, słusznie czy nie, w ów pancerz pierś Safony. Eugenia, skłoniwszy się chłodno hrabiemu, skorzystała z pierwszych banalnych słów rozmowy, aby uciec do pokoju muzycznego. Zaraz też doleciały stamtąd wesołe głosy, połączone z akordami fortepianu. Monte Cristo domyślił się, że panna Danglars przełożyła kompanię panny Ludwiki d'Armilly, swojej nauczycielki śpiewu, nad towarzystwo jego i pana Cavalcanti. Gawędząc z panią Danglars i udając zachwyconego czarem tej rozmowy, obserwował zachowanie pana Andrei. Młodzieniec stanął pod drzwiami i słuchał z nabożeństwem muzyki, nie ośmielając się przekroczyć progu. Bankier wrócił niebawem. Spojrzał najpierw na Monte Cristo, ale drugim spojrzeniem zaszczycił Andreę. Małżonce skłonił się na sposób niektórych mężów. Trudno określić ten ukłon. Bezżenni nabiorą o nim wyobrażenia, gdy wyjdzie nader obszerny kodeks pożycia małżeńskiego.
To panienki nie zaprosiły pana, żebyś z nimi pograł albo zaśpiewał. Zwrócił się Danglars do Cavalcantiego. Niestety nie. I Andrea westchnął jeszcze wymowniej niż poprzednio. Danglars co prędzej otworzył drzwi. Obie panny siedziały przy fortepianie na jednym krześle. Grały razem akompaniament na lewą i prawą rękę. Lubiły go, więc grywały często i z niezwykłą wprawą. Ludwika i Eugenia tworzyły razem jak gdyby obraz piękny i pełen uroku. Podobne sceny rodzajowe oglądamy często w Niemczech. Ludwika była drobna i szczupła, bujne złote włosy opadały lokami na szyję, cokolwiek za długą, jak u Madon Peruginiego, oczy przysłaniała mgłą zmęczenia, przypominała wróżkę. Mówiono, że ma wątłe płuca i że kto wie, czy nie umrze śpiewając, niby Antonia ze Skrzypiec z Kremony. Monte Cristo zapuścił do tego gineceum wzrok bystry i ciekawy. Ujrzał pannę Darmilly po raz pierwszy, chociaż często słyszał o niej w tym domu.
— Cóż to, zabroniłaś nam tu wstępu? — rzekł baron do córki.
I wprowadził młodzieńca do przyległego saloniku. Przymknął drzwi tak zręcznie, a może był to przypadek, iż baronowa i Monte Cristo nie widzieli ze swoich miejsc, co się dzieje przy fortepianie. Ale że za Andreą poszedł bankier, pani Danglars nie raczyła tego zauważyć. Po chwili zabrzmiał głos Andrei. Przy dźwiękach fortepianu młodzieniec śpiewał korsykańską piosenkę. Hrabia słuchał z uśmiechem. Zapomniał o Andrei, a przypomniał mu się Benedetto. Tymczasem zaś baronowa zachwalała opanowanie swojego męża. Baron stracił dziś w bankructwie mediolańskim do 400 tysięcy franków. Pochwała była zasłużona. Gdyby hrabia nie dowiedział się o tym od baronowej, a może za pomocą jednego ze środków, dzięki którym wszystko wiedział, nie wyczytałby nic z twarzy Danglarsa. Doskonale, pomyślał. Nie przyznaje się już do strat, a miesiąc temu chełpił się nimi. Następnie rzekł. Łaskawa pani, baron jest tak wytrawnym znawcą giełdy, że zawsze sobie odbije. Widzę, że podzielasz pan ogólne, acz błędne mniemanie.
Jakież to?
Że mój mąż gra na giełdzie, a on nigdy tego nie robi.
Doprawdy?
A przecież pan de Bray mówił mi... O, właśnie, co słychać u niego? Nie widziałem się z nim chyba 4 dni.
Ja też,
odparła baronowa, z cudowną przytomnością umysłu, ale zacząłeś pan zdanie i nie skończyłeś.
Nie zauważyłem, że pan de Bray mówił coś panu.
A tak, tak powiadał mi, że hołdujesz pani demonowi gry.
Przyznam się, że bawiło mnie to czas jakiś, ale się tym znudziłam.
Niesłusznie, niesłusznie, łaskawa pani. Miły Boże, fortuna kołem się toczy. Gdybym był kobietą, żoną bankiera, ufałbym oczywiście szczęściu męża, ale w spekulacji, jak pani dobrze wie, raz się jest na wozie, a raz pod wozem. Jakkolwiek wtedy, powtarzam, ufałbym szczęściu męża, starałbym się zdobyć własną fortunę, nawet gdyby trzeba było powierzyć swoje interesy komuś nieznanemu mężowi. Pani Danglars nie zapanowała nad rumieńcem. Ot, na przykład, ciągnął Monte Cristo, udając, iż nie dostrzegł jej pomieszania. Słyszałem, że wczoraj akcje neapolitańskie przyniosły niektórym piękne zyski.
Nie mam ich, przerwała baronowa, i nigdy nie miałam, ale mój hrabio, rozprawiamy o giełdzie jak dwoje maklerów. Pomówmyż lepiej o tych biednych Wilfortach, tak ciężko doświadczonych przez los.
— A cóż im się stało? — zagadnął Monte Cristo, jak gdyby nie wiedział o niczym.
— Ależ musiałeś pan słyszeć o tym. Umarł pan de Saumerau, a niedługo po nim jego małżonka.
— Tak, tak słyszałem. Ale jak powiada Klodiusz w Hamlecie, to prawo natury. Rodzice umierają jak świat światem, a dzieci ich opłakują.
— To jeszcze nie wszystko.
— Jak to nie wszystko? — Wiadomo panu, że mieli wydać córkę za mąż.
— A tak, za pana d'Epinay. No i co, z mariażu nici? Jakoby wczoraj przed południem pan d'Epinay zwrócił im słowo.
— Doprawdy? I nie wie pani dlaczego?
— Nie.
— Okropność. A jakże pan de Wilford wytrzymał te wszystkie ciosy?
— Jak to on ze spokojem filozofa.
W tym momencie wszedł Danglars.
— Cóż to? — zagadnęła baronowa.
— Zostawiłeś Eugenię sam na sam z panem Cavalcanti?
— I z panną Darmilly.
Za kogoż ją masz?
Po czym zwracając się do Monte Cristo.
— Uroczy chłopak z tego księcia Cavalcanti, prawda, panie hrabio? Czy aby tylko jest księciem?
Za to nie dałbym sobie uciąć głowy, odparł Monte Cristo. Przedstawiono mi jego ojca jako margrabiego, a więc pan Andrea jest zapewne hrabią. Nie wydaje mi się jednak, aby zależało mu specjalnie na tytule. A to czemu? Obruszył się Danglars. Jeśli jest księciem, źle czyni, nie podkreślając tego. Każdy winien cenić swoją godność. Nie lubię, jeśli ktoś wypiera się swojego pochodzenia. Bardzo nie lubię. O, bo pan jesteś demokratą czystej wody, uśmiechnął się hrabia.
Ale mój mężu, ozwała się baronowa, czyż ty nie widzisz, na co się narażasz? Gdyby pan de Morcerf zjawił się przypadkiem, zastałby pana Cavalcanti w pokoju, do którego jemu, narzeczonemu Eugenii, nigdy wejść nie dozwolono.
Słusznie powiedziałaś o przypadku. Tak rzadko widujemy pana Alberta, że chyba tylko przypadek sprowadza go do nas.
Mniejsza z tym, gdyby przyszedł i zastał tego młodego człowieka z Eugenią, byłby raczej niekontent.
O, mylisz się, moja pani. Pana Albert nie raczy być zazdrosną narzeczoną, nie kocha jej na tyle, a zresztą może się dąsać.
A jednak sprawy są w takim punkcie.
Otóż i to zaraz ci powiem, w jakim. Na balu u hrabiny de Morcerf pan Albert zatańczył z Eugenią tylko raz jeden, a pan Cavalcanti trzy. I Morcerf nawet tego nie zauważył.
Pan wicehrabia de Morcerf,
oznajmił lokaj. Baronowa zerwała się, ale kiedy podążała do saloniku, by uwiadomić córkę, baron przytrzymał żonę za ramię.
Daj spokój, rzekł.
Spojrzała nań zdziwiona. Monte Cristo udał, że nie widzi tej sytuacji niemal teatralnej.